Ojcze, Ci dziękuję w imieniu Jezusa, Syna Twego, za Twoje słowo. I dziękuję Ci za to, że każdy z nas ma tą możliwość, aby uczyć się od Ciebie, Panie Jezu, Twoich dróg. I nie uczymy się dla samej wiedzy, ale uczymy się po to, aby być Twoimi uczniami, Panie Jezu. I chcemy być Twoimi uczniami. Chcemy podążać za Tobą. Chcemy ufać w Twoją wierność. Chcemy, Panie, być tak samo wierni, Panie, jak Ty od nas oczekujesz, Panie, abyśmy byli Tobie wierni. I dlatego dziękujemy Ci, Ojcze, za Ducha Świętego, który utwierdza w nas świadectwo wiary i pomaga nam w naszej wierności dla Chrystusa. Dziękujemy Ci, Duchu Boży, że mieszkasz w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Duchu Boży, że Ty nas pouczasz, że Ty nas napominasz i zachęcasz i że Ty wprowadzasz nas we wszelką prawdę Bożą. I my chcemy, jako Twoi uczniowie, Jezu, być tymi, którzy są przez Ciebie, Duchu Święty, prowadzeni i którzy są posłuszni w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Będę chciał się podzielić z listu do Hebrajczyków z 3 i 4 rozdziału. Tak może troszkę 3 rozdział skrócę i skupię się bardziej może na 4, ale tak trochę przeczytam z 3 rozdziału, abyśmy widzieli też pewien kontekst nauczania apostolskiego. Nie wiemy, kto tak dokładnie pisał list do Hebrajczyków. Są różne koncepcje, że prawdopodobnie Paweł, czy ktoś tam z grona apostoła Pawła, jakkolwiek by nie było, na pewno jest to Boże Słowo. Amen. I na pewno jest to tekst natchniony i my wierzymy w Boże Słowo i się nim posługujemy, aby pogłębić swoją wiarę. Tak, to może ja będę trochę czytał z tej uwspółcześnionej gdańskiej Biblii, tak? Znamy ją, fajny przekład, polecam. Tak troszkę będę przeskakiwał, ten 3 rozdział, później 4 przeczytam. Dlatego bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła, najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem, jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni. I dalej, może od wersetu 12. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenia aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. I dalej, ostatni werset. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. No i teraz przeczytam cały 4 rozdział. Troszkę to chcę skrócić, ale przeczytałem te główne takie myśli. I teraz czytamy 4 rozdział. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem nie okazało się, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeliśmy, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysięgłem w moim gniewie, nie wejdę do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o 7 dniu tak. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich dzieł swoich. A tutaj znowu, nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do Niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary. Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie. Dzisiaj, jak to zostało powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Amen. List do Hebrajczyków. W sumie go lubię, bardzo go lubię, ten list. Dużo Bożego takiego objawienia apostolskiego w tym temacie, ale skupmy się na tym trzecim i czwartym rozdziale. I tak ten pierwszy werset w trzecim rozdziale. Tutaj jest powiedziane tak: przeto bracia święci. Bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. I następne ten końcówka tego wersetu mówi o Jezusie jako posłańcu i arcykapłanie naszego wyznania. I tak, chciałbym tu podkreślić, że tu jest powiedziana bracia święci, oczywiście siostry również, i tutaj jakby Słowo Boże pokazuje nas w pozycji świętych i współuczestników powołania niebieskiego. I chcę powiedzieć taką rzecz, już niejednokrotnie mówię, ale zawsze to lubię powtarzać, że nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie fragmentów w nauczaniu apostolskiego, by apostołowie pisali do grzeszników. To jest bardzo ważna prawda biblijna, ponieważ po prostu my musimy zrozumieć, że oczywiście w swojej ludzkiej naturze posiadamy cielesną naturę, ona jest grzeszna, no bo czasami grzeszymy, to rozumiemy, ale Bóg nie patrzy na nas jako na grzeszników. Nigdzie w Biblii tego nie znajdziemy. Czasami jak głosimy Ewangelię, to tak ludziom, którzy są niewierzący, to tak mówimy, no ja jestem takim samym grzesznikiem. Ale to nie jest do końca prawdą, że ja jestem grzesznikiem, tak jak i ty. Ale Bóg chce, żebyś ty siebie widział nie jako grzesznika, tylko jako świętego. I to jest bardzo ważne w twojej wierze. Ponieważ wierze ma towarzyszyć myślenie, wyznanie i czynienie. Amen. I to jest ważne. Dlaczego? Ponieważ Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. Amen. I On będzie się przyznawał do nas, na ile my jesteśmy wierni tej prawdzie, którą Bóg przez Chrystusa ustanowił dla swoich dzieci, dla swoich synów i córek, którzy narodzili się z Boga, którzy są dziećmi Bożymi przez Bożą łaskę. Z wiary. Amen. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli nie jesteśmy dziećmi Bożymi, nie jesteśmy narodzonymi na nowo, tak? No to jesteśmy, nawet Jan mówi, dziećmi diabła. Tak? Są dzieci Boże i dzieci diabelskie. No ale w większości, jakby takich chrześcijan w ogólnym sensie rozumienia, tak, z różnych denominacji, począwszy od katolików, prawosławnych, jeszcze inne wyznania, no to jest tak się mówi potocznie, no wszyscy przecież są dziećmi Bożymi. No ale Słowo Boże nie mówi, że wszyscy są dziećmi Bożymi, tylko ci, co się narodzili z Boga, tak? Są dziećmi Bożymi. A Jan mówi, że są dzieci Boże i dzieci diabelskie. Także to musimy zobaczyć, jak Bóg nas widzi. Ponieważ jeżeli jestem w Chrystusie, jestem nowym stworzeniem, stare przeminęło. Wcześniej byłem grzesznikiem, byłem bezbożny, ale dzisiaj Bóg ustanowił mnie w nowej pozycji dziecka Bożego i dał mi pewien potencjał do życia z Bogiem. Amen? Pewien potencjał. I Bóg patrzy na mnie jako świętego, jako brata, jako świętego współuczestnika powołania niebiańskiego. To jest bardzo ważna prawda. I tak jeszcze taka dygresja odnośnie Nowego Testamentu, w ogóle listów, to zobaczycie tak, że do braci, do świętych, do współuczestników powołania, do powołanych, do wybranych, do dzieci Bożych, do narodzonych na nowo, do tych ludzi, do wierzących, do wiernych, do tych ludzi są w ogóle pisane listy apostolskie, ale nie do grzeszników. Amen. Musimy wybić to ze swojej głowy, kiedy głosimy komuś Ewangelię, że ja jestem grzesznikiem. No tak, po ludzku w swoim ciele jesteś grzesznikiem, ale Bóg nie chce, żebyś ty siebie widział jako grzesznika. Amen? Ja rozumiem, że podkreślamy tą prawdę, że no, jak komuś głoszę Ewangelię, no że ja jestem takim samym grzesznikiem jak ty, w tym sensie, że ja mogę tak samo grzeszyć jak ty. No tak, mogę. Ale dzisiaj mam coś, co mnie wyzwoliło z tego potencjału grzesznej natury. Amen? Nowe życie. Amen? I czasami, kiedy właśnie głosimy komuś Ewangelię, jak ty powiesz komuś, nie, że jesteś święty, no to wiecie, to od razu jest pewne zbulwersowanie. A to dobrze, niech pomyśli. Taki człowiek, dlaczego ty śmiesz siebie mówić, że ty jesteś święty, a on jest grzesznikiem? Dlaczego? To trzeba pomyśleć, dlaczego? Dlaczego ja, co ja wywyższam się, że ja mówię, że ja jestem święty Jakub? Czy ja mówię zgodnie z wyznaniem, które Bóg dał mi w Chrystusie? Zgodnie z wiarą mówię. Amen? Jestem świętym Jakubem nie dlatego, że napisałem list świętego Jakuba, ale dlatego, że Duch Święty we mnie zamieszkał. Amen? I dlatego jestem święty. Paweł pisał do Koryntian i pisał do świętych, a później pokazuje, jacy oni byli święci, że się upijali przy stole pańskim. Ale pisał do świętych, nie pisał do Koryntian cudzołożników, grzeszników, ale pisał do świętych w Koryncie, którzy byli homoseksualistami, prostytutkami, ale nazywa ich Paweł świętymi. Bardzo ważne, musimy to zobaczyć, abyśmy wybili ze swojej mentalności myślenie, że jesteś grzesznikiem. Masz oczywiście naturę ludzką, dalej masz grzeszne ciało, które chce grzeszyć, ale z Bożej perspektywy Bóg widzi ciebie święty i chce, żebyś ty tak siebie też również widział, abyś się zgodził z arcykapłanem naszego wyznania z Jezusem Chrystusem. Amen. Zapamiętaj to sobie raz do końca, jak to Jozue powiedział, do Jozuego Mojżesz powiedział, wbij sobie Boże słowa do głowy. Wbij sobie to do głowy, do serca, jakkolwiek, ale nie patrz na siebie jako grzesznika. Amen? Nie patrz na siebie. I nie wstydź się mówić, że jesteś święty. Nawet jeżeli to kogoś irytuje w naszym kraju, bulwersuje, to dobrze, niech pomyśli. Okej? I tutaj dalej czytamy o wierności Chrystusa. I porównane jest to z wiernością Mojżesza. Bo wiem, że Mojżesz, jako sługa Boży, był najwierniejszy z całej tamtego kościoła, tamtego czasu, kiedy Izrael był na pustyni. To też był Kościół Boży, to też było zgromadzenie, eklezja Starego Testamentu, tak? I wiem, że nie było nikogo takiego jak Mojżesz. Choć później czytamy o upadku Mojżesza, jak się zdenerwował i za dużo razy uderzył w skałę. To był jego taki grzech, że się zirytował, tak? No i nie wszedł do ziemi obiecanej, ale mimo wszystko Bóg składał Mojżeszu świadectwo, że on był najwierniejszy. Amen? Nie było takiego jak Mojżesz pośród całego zgromadzenia. Amen? Ale tutaj czytamy, że Jezus, o ileż bardziej, Jezus jest tym wiernym arcykapłanem nad domem swoim, a domem Jego, kto jesteś? My, jest Kościół Boży dzisiaj na obliczu ziemi. Dzieci Boże narodzone na nowo, tak? Ty i ja, jeżeli jesteś narodzony na nowo, w tobie Duch Boży jest, to jesteś domem Bożym, jesteś Kościołem Bożym. A nad tym Kościołem panuje Jezus Chrystus, który jest wierny. Amen? On jest wierny. Czemu jest wierny? Swojemu dziełu. Dziełu odkupienia. Amen? On jest temu wierny. I też musimy spojrzeć na Boże dzieło. Boże dzieło możemy na różnych poziomach zrozumieć, poznać, na poziomie intelektualnym, duchowym, jakkolwiek, ale możemy je poznawać. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, czytamy Słowo, możemy głębiej poznać. Jeżeli nie jesteśmy narodzeni na nowo, też możemy dzieła Boże poznać. Amen? Na przykład stworzenie, tak? O czym mówi stworzenie Boże? Kiedy człowiek wyjdzie tak sobie, wiecie, w nocy i spojrzy się na te gwiazdy, to widzi, jeżeli jest tak zwany wierzący niepraktykujący, uznający Boga, no to czym on się będzie zachwycał? Bożą wielkością. Amen? Bożą wielkością i mądrością, jak wielki jest ten cudowny wszechświat, jak potężny. To świadczy o czym? O Bożej wielkości, o Bożej mądrości, Boże stworzenie. Amen? Wszystko, co widzimy, jest Boże, to Bóg stworzył. Jeżeli spojrzymy, mówię, w gwiazdy, jeżeli spojrzymy w przyrodę, możemy podziwiać Boga w Jego wielkości i mądrości. Ale kiedy patrzymy na Boże odkupienie, Boże zbawienie, które się dokonało w Chrystusie, to możemy je tylko zrozumieć wtedy, kiedy zrozumiemy Ewangelię, kiedy przychodzi ten moment, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy pokutujemy i wierzymy. Bo pisze, że Ewangelia dla ludzi niewierzących jest głupstwem. Amen? I człowiek cielesny, duszewny, nieodrodzony z Boga, on nie może zrozumieć Ewangelii. Dla niego to jest głupstwem. Ale Ewangelia tak naprawdę, ona o czym mówi? Skoro stworzenie, tak, to, co Bóg stworzył, świadczy o Bożej wielkości, to Boże odkupienie o czym mówi? O miłości Bożej. Amen? Bo tak Bóg umiłował świat. Czyli Boże odkupienie może mówi o Bożej miłości. Ale żeby ją zrozumieć, trzeba uznać Boga Stwórcę i Boga Odkupiciela. Boga Stwórca, tego potężnego, tego, który stworzył wszystko, ma całą mądrość i wiedzę, Boga Odkupiciela, ponieważ człowiek zdecydował się być niezależny od Boga i z tego powodu przyszedł grzech, przyszła śmierć, zniszczenie, odcięcie nas od Boga, od Jego obecności. I Bóg nie rezygnuje z ciebie, z człowieka, z takiego jak ty, jak ja, coś robi dla nas, tak? I tak Bóg umiłował świat, czyli ciebie, mnie, każdego człowieka na obliczu ziemi, że coś zrobił. Boża miłość po prostu, ona jest aktywna. Tak? Boża miłość po prostu coś robi. To nie jest tak, że o, ja cię kocham. I tylko to są słowa. Ale Bóg coś inwestuje w człowieka. Co inwestuje? Swojego Syna, tak? Jedynego, ukochanego, umiłowanego. On inwestuje go, posyłając go tu na świat i składa na niego wszystkie grzechy ludzi, całego świata i go sądzi. Coś Bóg zrobił. Wydał swego jedynego ukochanego Syna, ciężar grzechu, win, przekleństw, chorób zrzucił na swego Syna. I o tym mówi Ewangelia, zgadzamy się z tym. I kiedy czytamy ten list do Hebrajczyków, zobaczcie, że oni mieli wejść do Bożego odpocznienia, Izraelici. Czym było to Boże odpocznienie dla Żydów w tamtym czasie? To miała być ziemia, którą mieli posiąść. Mieli posiąść domy, których nie budowali. Mieli być ludźmi wolnymi, bo byli wcześniej niewolnikami, byli w niewoli. Nie mogli służyć Bogu, ponieważ byli niewolnikami. Faraon narzucał na nich jakby swój styl życia, swoją religijność, pewien system ekonomiczny. Po prostu ci ludzie byli w niewoli, tak? Byli po prostu w niewoli. I kiedy Bóg postanawia ich wyzwolić, to obiecuje im, że on sam ich wprowadzi w ziemię obiecaną. Po co? Aby tam mogli być z Bogiem. Ale zobaczcie, że oni nie od razu weszli do ziemi obiecanej. Oni najpierw, zanim wyszli z ziemi obiecanej, doświadczyli pewnego dyskomfortu, ponieważ byli na pustyni. Amen. Pustynia jest miejscem próby, jest miejscem dyskomfortu w twoim życiu. I kiedy my stajemy się chrześcijanami, to nie od razu wchodzimy, wiecie, do Kanaanu, do ziemi obiecanej, tylko tak naprawdę od razu wchodzimy, wiecie gdzie? Do pustyni. Miejsca niewygody. Próby i doświadczenia. Ale, halo, dobra wiadomość jest taka, że w tym miejscu jest Bóg. Amen. Kiedy żyłeś se w świecie, to nie miałeś doświadczenia Bożej obecności. Ale kiedy nawróciłeś się, wyznałeś wiarę, przyjąłeś chrzest, przyjąłeś Ducha Świętego, pojawia się świadomość po prostu Boga i doświadczasz Jego obecności. Nie oznacza to, że teraz życie ci się pięknie układa i wszystko jest dobrze, ale będziesz przechodził swoje próby, ponieważ żyjesz w tym świecie. I będąc uczestnikami Chrystusa, jest nam darowane nie tylko z Nim wejść do chwały, ale również z Nim cierpieć. Amen. Kiedy jesteśmy tu na świecie, to będziemy cierpieli różnego rodzaju doświadczenia z powodu naszej wiary. Amen. Z powodu też naszej cielesnej natury, tak? Doświadczamy słabości, czasami chorujemy, nie wychodzi nam w życiu, upadamy, nie zarabiamy tak, jakbyśmy chcieli zarabiać. Mamy jakieś konflikty z ludźmi, coś nam nie wychodzi, ale w tym wszystkim jest Bóg. Amen. I On chce uczyć nas, jak z Nim żyć, aby Go kochać z całego serca, tak? Jak kochać innych ludzi, nie tylko tych, którzy Cię miłują, tak? Nie tylko braci i siostry, ale również i tych, którzy są Tobie przeciwni. Amen? Bóg uzdalnia nas do tego stylu życia, w tych trudnościach i w tych cierpieniach. Amen? Ale pewnego dnia, kiedy nastąpi zmartwychwstanie, tak? To wtedy się to skończy. Amen? Kiedy jesteśmy na ziemi, jesteśmy uczestnikami cierpienia, tak samo jak i Chrystus. Ale kiedy przyjdzie królestwo w chwale, to się skończy. Amen? Amen? Ale my musimy przejść tą pustynię. Każdy z nas, będąc tu w tym świecie, na tym patole ziemskim, każdy z nas jest w jakiejś pustyni. Amen? Ja rozumiem, że każdy z nas może otrzymywać Boże błogosławieństwo i otrzymujemy. Uzdrowienie, zaspatrzenie naszych potrzeb finansowych i tak dalej. Amen? Tak jest. Ale nie wszędzie tak jest. Nie wszyscy chrześcijanie tego doświadczają. Amen? Ciekawe, jakbyś był błogosławiony finansowo, jakbyś mieszkał w Emiratach Arabskich jako chrześcijanin. Rozumiecie, o czym ja mówię? Macie świadomość, o czym ja mówię? Łatwiej być chrześcijanom bogatym na zachodzie, tak? Tak? W tej kulturze zachodniej, ponieważ nie ma prześladowań za wiarę. Ale jeśli ty byś żył w krajach arabskich, to tam, że jesteś chrześcijaninem, no to się umiera. Albo się żyje w nędzy. Wiemy o tym. Ale my i tak cały czas zmierzamy do czego? Do wejścia do ziemi obiecanej, a tak naprawdę to jest ten moment właśnie stanięcie przed Chrystusem, kiedy przyjdzie Jego Królestwo tu na ziemię. Amen? Ale dzisiaj jest nam darowane nie tylko doświadczać Jego chwały, ale również być współuczestnikami cierpienia tu na ziemi. Amen? Z powodu wiary naszej. Amen? Tak? Rozumiemy to. Dobrze. I jest Boże odpocznienie. Tym Bożym odpocznieniem dzisiaj w Nowym Testamencie, jak wiemy, co jest? No Chrystus. Amen. On jest Bożym odpocznieniem. Bożym odpocznieniem, spoczynkiem, odpocząć, spocząć. Tak jak Bóg stworzył wszechświat, Dnia siódmego se odpoczął, zasiadł, zrobił se pauzę i podziwiał sobie swoje dzieło. I mówi, jest cudowne, piękne. Nic dodać, nic ująć. No ale my się dzisiaj, jak patrzymy na stworzenie, to jak możemy powiedzieć, no jest piękne i cudowne, takie, nie, no bo dzisiaj już jest te skażenie na ziemi, tak? Nie widzimy tego, ale wcześniej, zanim nie było grzechu, to naprawdę był ideał, tak czy nie? Nie było śmierci, nie było chorób, było wszystko cacy. Tak, było super. Ale dzisiaj tego nie ma. Dlatego Boże odkupienie, czyli nabyć z powrotem do początku stworzenia, które miało możliwość wyboru być niezależne od Boga, gdzie jest drzewa poznania dobra i zła, albo być zależnym od Boga i uczyć się od Boga życia. Amen. Jeśli by człowiek wybrał zjeść z drzewa życia, to by wybrał, że chce uczyć się od Boga, który jest dawcą wszelkiego życia i wszedłby do Bożej chwały. Wiecie? I już by nie było problemu. Już byśmy byli w Bożej chwale. Ale niestety tak nie było. Ale jakby tak było, hipotetycznie, już byśmy mieli raj. Ale Boże odkupienie polega właśnie na tym, że to, co było cudownie stworzone na samym początku, brakowało jednej rzeczy, chwały Bożej. Ale żeby ona mogła być w stworzeniu, to musiało nastąpić co? Wybór człowieka, że chce uczyć się od Boga żyć. Amen? I dopiero kiedy człowiek jakby to uzna, tak, że chce od Boga się uczyć żyć, to tak samo jak dzieci, wiecie, wychowujemy małe dzieci, tak? Ja nie muszę dziecka uczyć złych rzeczy. Ja go chcę wychować, żeby on był dobrym człowiekiem, żeby on dobrze wszedł w życie, tak? No, ale wiecie, jak to z dziećmi jest. W pewnym momencie są mądrzejsi od rodziców, albo kura mądrzejsza od jajka jest, nie? I tak samo tak jest. Dlaczego tak jest? No bo to świadczy o ludzkiej grzesznej naturze. Amen? Jest natura buntu. Ale kiedy my decydujemy uczyć się od Boga życia, to my wchodzimy w Bożą chwałę. Ale jest jeden warunek. Kiedy zachowamy niezachwianą ufność. Amen. Amen. Kiedy zachowamy niezachwianą ufność w co? W Boże dzieło. Amen. To, coś od nas wymaga. Z Bożej strony jest wszystko okej. Bóg naprawdę wszystko zrobił. To, co należało zrobić, on zrobił. Nie możesz do tego nic dodać, nic ująć. Ale z drugiej strony jest twoja część. No taka dygresja. Kiedy ja na przykład, jako człowiek wierzący, modlę się o chorych, uzdrawiam, tak? To nie ja uzdrawiam, ale Chrystus przeze mnie, tak? Wypędzam demony. O czym to świadczy? O mnie? Że jestem taki cudowny? Taki pełen mocy? Nie, to świadczy o Bogu. Ale kiedy ja jestem posłuszny Bogu, wierny Bogu, o czym to świadczy? O moim poddaniu. Amen. I gdzie to się odbywa? Na zewnątrz, na innych ludziach? Czy tu? W sercu. I my musimy to zrozumieć. Bóg patrzy na serce. Amen. Może robimy jakieś rzeczy dla Boga. Może Bóg się do tego przyznaje. A dlaczego Bóg się przyznaje? No bo nawet jest tak, wiecie, no można być naprawdę cielesnym chrześcijaninem. Naprawdę, znam takie przypadki, że można żyć w grzechu, głosić komuś Ewangelię i Bóg będzie innych dotykał. No nawet o tym Jezus mówił, tak? Bo mówi, wielu mi powie, Panie, Panie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, uzdrawialiśmy chorych, tak dalej. A Pan powie, idźcie precz, nie znam was, bo wy żyjecie w grzechu, czynicie bezprawie, tak? A z drugiej strony Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię i wypędzajcie demony, uzdrawiajcie chorych. No to o co chodzi? To i to jest ważne. To i to jest prawda. Tylko, że ja jako teraz człowiek wierzący jestem powołany do świętego życia. Amen? powołał mnie i wybrał mnie, aby był święty i nienaganny przed Jego obliczem. Amen? Bo mi dał łaskę nowego życia, które jest we mnie święte. Bo jeżeli jestem zrodzony na nowo, mój duch jest zrodzony, to on nie chce grzeszyć. Amen? Ciało chce grzeszyć, dusza chce grzeszyć, ale mój nowy duch nie chce grzeszyć. Amen? On nie grzeszy. On nie ma tego w zwyczaju. Ale my musimy nauczyć się uwalniać te duchowe życie. Amen? Uwalniać swojego ducha, aby żyć nowym życiem. Amen? I w jaki sposób się to odbywa? W jaki sposób my wchodzimy do tego odpocznienia, czyli do tego dokonanego dzieła w Chrystusie, abyśmy doświadczali tych wszystkich cudownych obietnic, które są zawarte w dziele krzyża, jak odpuszczenie grzechów, życie wieczne, obecność Ducha Świętego, uzdrowienie, wolność od przekleństw, zaopatrzenie finansowe, prowadzenie Ducha Świętego, tak Boże, tak? Jak możemy tego doświadczać? Przez wiarę. Przez posłuszeństwo wierze. A wiara to jest to, co myślimy i to, co mówimy i to, co robimy. Amen? To jest wiara. To nie jest uwierzyć, że ja kiedyś sobie uwierzyłam. To jest czas teraźniejszy, ciągły. Ja ciągle mam przemieniony umysł. Ciągle wyznaję tak, jak Słowo Boże mówi. I działam w oparciu o to. Amen? To jest wiara. Może nie widać efektów od razu. Ja powiem tak. Z Bożej perspektywy Bóg dał nam pewien potencjał. Dał nam wędkę, dał nam łódź, dał nam jezioro pełne ryb. I mówi, no teraz ty idź tam na te jezioro. Masz wędkę, super sprzęt. Masz dobrą łódź. W tym jeziorze na pewno są ryby. Rozumiesz? Ale to ty coś musisz zrobić i nie wiem, jak długo czasu będziesz musiał siedzieć na tej łódce i łowić te ryby, ale na pewno coś złowisz. Dlaczego? Bo Bóg ci dał wszystko. Amen? Jest kwestia czasu. Dla jednych pewne rzeczy działają szybko w naszej wierze, a dla drugich dłużej. Ale musimy być jak ci wędkarze. Wiecie, uzbrojeni w cierpliwość. W tym jeziorze na pewno są ryby. I czekasz cierpliwie i łowisz. Tak samo jest z Bożymi prawdami, Bożymi obietnicami dla twojego życia. Amen? Musisz uzbroić się w cierpliwość. Nie możesz siedzieć, o nie, no nie, ja nie biorą, nie ma ryb. A to wszystko na nie, ta wędka zła, rzucam, idzie sobie, mówisz, nie, no nie ma i płaczesz. I marudzisz. I wtedy zachowujesz się jak Izraelita. Na pustyni. Dlaczego? Bo zachowuje się jak rozwydrzone dziecko, które od razu nie otrzymało prezentu, bo zobaczyło w telewizji super jakiś prezent. Jakiś tam, wiecie, gadżet, jakiś tam może smartfona, może jakiś tam klocki Lego, nie? I no, tak się napaliło, że musi mieć koniecznie. Szybko, już teraz. Rodzic mówi, no, ale no, to zaraz, bo to nie tak, o, bo to za drugo kosztuje, ale dziecko już szybko musi mieć. Jak nie, no to się rozpłacze, to ci awanturę zrobi, scenę zrobi, zaszantażuje, to sobie coś zrobi. Wiecie, ale na Bogu takie argumenty nie działają. Może dzieciom się to udaje, z nami rodzicami, niektórym się to dzieciom udaje, ale z Panem Bogiem to nie wychodzi. I lepiej nie robić tak. Amen? Lepiej tak się nie zachowywać. Bo On jest Bogiem. Amen? I my nie możemy Boga kontrolować. Amen? Czy możemy? Nie możemy Go kontrolować. My musimy się uniżyć, bo Bóg pokornym łaskę daje. Amen? A pysznym się sprzeciwia. A my często jako rodzice, my chcemy tacy dobrze być dla swoich dzieci. One nas kontrolują. A my tacy dobrze, będziemy miłością, zamiast w tyłek dać, no to go miłością. Ale dzisiaj nie wolno. No i jak jest? No i mamy dylemat. Jak wychowywać dzieci? Państwo nam mówi, że nie wolno. W Słowie Bożym wolno. No i jak jest? Sami odsądźcie. jako wierzący, komu chcecie być posłuszni? Czy Bożemu Słowu, czy temu, co nam mówią władze? No ja tutaj nie namawiam was oczywiście do tego, byście nie byli posłuszni władzy, ale wiecie, o czym mówię. Wiecie, o czym mówię. No dobrze. I dalej jest to ostrzeżenie właśnie. Dlaczego oni nie mogli wejść? Z powodu niewiary. Ta niewiara objawiła się z powodu czego? Bo źle mówili, marudzili, narzekali. Wiecie, jak poznać właśnie niewiarę? No właśnie najpierw to się objawia przez usta. Bo jak już tu jest źle, to już dalej, to już to, ale tu już, jak już tu jest źle, to znaczy, że tu już jest źle, wiecie, tam wewnątrz już jest źle. Ale jak już tu na ustach jest źle, to już zapomnij o czynach. Najpierw tu musi być, później tu, a później za tym idzie reszta ciała, ręce, nogi, głowa. Także i tu cały czas się toczy walka o naszą mentalność, o nasz sposób myślenia. Amen? Czy my chcemy podążać mentalnie, być umysłu Chrystusowego za filozofią Bożą, tak? Za filozofią Chrystusa, amen? Aby zapierać się swojej duszy i być Jemu poddanym. To nas jakby cały czas tego Chrystus uczy. To od nas zależy, amen? Od nas, tylko od nas. To nie zależy od kościoła, do którego chodzisz. Od kraju, w którym się urodziłeś, od tego, jaki ma status społeczny, od męża, no bo ten twój mąż jest niewierzący, albo żona niewierząca, to ja nie mogę wiary uprawiać, to tam ta żona, ten mąż niewierzący, on tak mnie dołuje, Pan Bóg pomylił się, że cię znalazł w tym miejscu, w którym byłeś. On się nie pomylił. Tylko Pan Bóg daje nam możliwości w tym miejscu niewygody, daje nam możliwości, wkłada w nas nowy potencjał życia, abyśmy byli wolni od ograniczeń. Amen? Pewne rzeczy się nie zmieniają. Nawracasz się i wcale nie masz więcej włosów. A po paru latach się okaże, że masz mniej. No i jak to jest? Pan Bóg tak ci przecież obieca, ani jeden włos z twojej głowy nie spadnie, a tu wypadają, no. No ja to akurat to zrobiłem inny. To mi nie wypadły, no. Ale wiecie, o czym mówię. Ale to jest właśnie takie podejście nasze do naszego, podejście nasze do wiary naszej, tak? Że albo jesteśmy posłuszni Chrystusowi, albo nie. A to, że jesteś w takiej czy takiej sytuacji, to nie zmienia. Jeżeli masz w sobie wiary, jeżeli masz w sobie odrodzonego ducha, to Bóg jest w stanie cię przez to przeprowadzić. Amen? I nie możesz źle mówić, nie możesz marudzić, nie możesz narzekać. Dlaczego? Bo wtedy twój arcykapłan twojej wiary i twojego wyznania nie pracuje dla ciebie. Ale przecież Chrystus, On mnie tak kocha, On jest dobrym Mikołajem. On nie jest Mikołajem. Świętym Mikołajem. Chrystus współdziała z tobą ku dobremu, jeżeli ty Boga miłujesz. A miłować Boga to być posłuszny. Jest współdziałanie. Amen. My musimy to zrozumieć, że my musimy współdziałać z Bogiem. Coś Bóg zrobił, dał pewien potencjał, ale teraz my musimy ten potencjał użyć. Amen. To jest tak, jak mówię, ta wędka, ta łódka i te jezioro, w których są ryby. Ale ty musisz ruszyć, że tak powiem, siedzenie i pójść i zarzucić tą wędkę i czekać cierpliwie. A na pewno coś złapiesz. Amen. Tak jest z naszą wiarą. I tutaj dalej czytamy w 4 rozdziale, że starajmy się usilnie wejść do czego? Do owego odpoczynku, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. I znowu tu jest pokazany nam Izrael. Usilnie. Starajmy się wejść usilnie. No czy Boża łaska działa automatycznie? Działa automatycznie Boża łaska, czy nie? No nie działa. A tu czytamy, musisz coś, ty starać się usilnie. Bóg dał pewien potencjał, ale on sam w sobie nie działa. On dopiero działa wtedy, kiedy ty współdziałasz z Bogiem. Kiedy jesteś zdesperowany. Kiedy się poddajesz. On wtedy zaczyna działać w tobie. Wtedy możesz dopiero widzieć owoce Bożego działania. Bo jeżeli ty się nie starasz, tylko myślisz, no Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, tak jak kiedyś pamiętam taki człowiek, no miał problemy, no tam pił jeszcze, palił, już był wierzącym, a on mówi, no ale przecież Boża łaska jest, mnie Bóg kocha takim, jakim jestem, jak będzie Bóg chciał, to mnie kiedyś wyzwoli, przecież Bóg rozumie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. A ja mówię, to ty nie rozumiesz, co dla ciebie Chrystus zrobił. Ty gadasz, mówi, jak człowiek niewierzący. Ty nie rozumiesz w ogóle Bożego dzieła. Ty musisz się upamiętać. I powiem ci więcej, mówię. Nic się w twoim życiu nie zmieni. I do ciebie Chrystus nie przyjdzie pewnego dnia, ty se żyjesz w grzechu i on nagle zmieni cudownie twoje życie. Mówię, nie zmieni się to. Mówię, to się samo z siebie nie zmieni. Jeżeli tu ci się najpierw nie zmieni. Samo z siebie się to nie zmieni. Ale kiedy ufasz Chrystusowi, kiedy polegasz na Jego dziele, na Jego łasce i kiedy mówisz właściwe słowa, wtedy On dopiero może działać. I dalszy werset, zobaczcie, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Widzicie to? Bo Słowo Boże, po tym wersecie, bo Słowo Boże. A ja przyjmuję Słowo Boże do mego życia, aby co? Aby nie żyć, aby żyć jak? Nie tylko tym pokarmem ludzkim, ale każdym słowem od Boga żyć, czyli wdrażać w czyn, tak? Bo Słowo Boże. Czyli jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, to ja znam treść Bożego Słowa. Amen? I ona ma być dla mnie żywa. Amen? Ja mam nim żyć. Ja mam żyć, czyli myśleć, mówić i czynić. Amen? I kiedy ja właśnie rozumiem Boże Słowo w znaczeniu myślę, mówię i czynię, mam właściwą intencję serca, bo tu pisze, bo Słowo Boże obnaża myśli i zamiary serca. Postawa serca, mentalność, serce, kardia, głębia. To jest cała nasza składowa. Wiecie, że serce to jest cała twoja składowa. To jest składowa całej twojej osobowości, twojej duchowości, twojej duszewności i twojej cielesności. Jeżeli jesteś osobą duchową, to będziesz jakby właściwie mówił, właściwie czynił, myślał i będziesz widział to później w przełożeniu na swojej duszy i później na swoim ciele. Ale jeżeli jesteś bardziej osobą taką, wiecie, duszewną, czy kierujesz się może uczuciami, a może intelektem, no to takie, to później różnie to z tym może być. Nie będzie to miało przełożenia na twoje życie duchowe i na ciało. Także ważną rzeczą jest, aby zrozumieć, że Słowo Boże ma być żywe w twoim życiu. Że ja za nim podążę jako człowiek wierzący. I później jest napisane, mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. I znowu jest klucz wyznania. Bo Słowo Boże mieszka w moim sercu i ja dlatego muszę właściwie wyznawać. Amen. Bo kiedy właściwie wyznaję, to Jezus Chrystus, mój arcykapłan, on wstawia się za mną. On jest doświadczony, jak czytamy, we wszystkim, z wyjątkiem oczywiście grzechu, nie popełnił grzechu. I dlatego do niego przystępujemy z ufną odwagą. I prosimy go dokładnie to, co on obiecał. I nie brzebrzemy. Panie Jezu, jeśli chcesz, możesz mi grzech przebaczyć. To nie jest wyznanie wiary. Panie Jezu, jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. to nie jest wyznanie wiary. Panie Jezu, jeśli chcesz, to zabierz ten grzech od mego życia, nikotynizmu czy czegokolwiek. To nie jest wyznanie wiary. I Jezus na takie wyznanie wiary nie odpowie. Dlaczego? No bo to nie jest zgodne z tym słowem. Bo z jego perspektywy on już to ci dał. On już dał ci przebaczenie grzechów na krzyżu. On już ci dał wolność od grzechu na krzyżu. On już dał ci wolność od wpływu demonów i innych rzeczy. To wszystko się stało na krzyżu. Amen? I ja nie mogę wątpić w to, czy Bóg chce, czy Jezus chce mi to dać i żebrać u Niego. Panie Boże, jeśli chcesz. Nie, ja przychodzę z ufną odwagą. Ufnie. Przychodzę ufnie, ale nie arogancki. Nie, Panie Boże, Ty musisz mnie uzdrowić. Rozumiecie? To nie o to chodzi. Ale w wierze też towarzyszy pokora. Amen? Bo Bóg pokornym łaskę daje. Amen? Musi być też uszanowanie Boga. Musi być respekt przed Nim. Amen? Bojaźń przed Nim. Ale zaufanie do Niego, że to, co On powiedział, jest, stało się, jest amen. Na pewno to jest prawda. Na pewno to będzie działało w moim życiu. Za jaki czas? Tego ja nie wiem, ale jestem jak ten wędkarz, cierpliwy. Siedzę na tej łódce, tak? Zarzuciłem tą wędkę i czekam. I czekam. Amen? I nie poddaję się. Amen? I na tym polega właśnie nasza wiara. Że my musimy zgodzić się z Panem Bogiem, żeby zwrócić uwagę na nasz sposób tutaj mentalny w naszych sercach i sposób mówienia. To jest bardzo ważne, bo Słowo Boże jest żywe, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Jeżeli jest zła motywacja serca, to Bóg nie da ci pewnych obietnic, które są dla ciebie obiecane jako dziecka Bożego, jeżeli masz złą intencję serca. Ale jeżeli jest właściwa postawa serca, uniżona przed Bogiem, pełna zaufania Jemu, Bóg ci to da w swoim czasie. Ale jeżeli jest arogancja, jeżeli jest pycha, wyniosłość, to nie. Amen? Jeżeli jest manipulacja. Boże, jak Ty mnie uzdrowisz, na przykład, no to ja Ci będę służył, nawet pojadę tam, wiecie, do Afryki, tak, tam do powiedzmy, do Syrii. Kto z Was by chciał pojechać do Syrii? Ja na dzień dzisiejszy mówię, że nie. Nie, ale jeżeli Bóg ci by rzucił takie wyzwanie, no ale miałbyś problem. Ale do Ameryki kto by chciał z Was pojechać? Do Nowej Zelandii może też. Nie, tylko pokazuję Wam pewną rzecz, że czasami, kiedy Bóg nam rzuca wyzwanie, jest to trudno, to coś kosztuje, to nie jest proste. Ale ja muszę zaryzykować, zaufać Bogu, że On mnie przez to przeprowadzi. Amen? Amen? O tym ja mówię. I jeszcze tu jest taka fajna rzecz, że już kończę. Że tutaj werset 9 jest na przykład powiedziane w 4:9, że a tak pozostaje jeszcze odpoczynienie dla ludu Bożego. I to jest ciekawe słowo, bo tu jest użyte słowo, że pozostaje szabat dla ludu Bożego. I to jest słowo szabat, czyli świętowanie. Bo to słowo odpoczynek i tak dalej, odpocznienie jest innym słowem, ale jak wiemy, że słowo szabat koresponduje do odpoczynku, do pauzy, do postoju i tak dalej. Czyli jest Boży szabat, Boże świętowanie. Tak jak Żydzi mieli świętować szabat, który, bo można powiedzieć, że są takie dwa szabaty Boże. Szabat stworzenia, tak? Stworzenia i szabat odkupienia. I ciekawa rzecz jest taka, że zobaczcie, że na przykład jak macie dekalog w drugiej Mojżeszowej, w piątej Mojżeszowej, to w piątej Mojżeszowej jest poszerzony bardziej i tam widzimy odnośnie na przykład tego szabatu dwie rzeczy. Ja nie mówię teraz o adwentyzmie, bo to, zrozumcie mnie, ja jestem zielonoświątkowiec, a nie jestem adwentysta. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w piątej Mojżeszowej, kiedy czytacie o szabacie, tam aż o dwóch rzeczach jest powiedziane, a w drugiej Mojżeszowej, w dekalogu o szabacie, czwarte przykazanie, jest tylko jedna rzecz. Tam jest powiedziane o tym, że Pan Bóg stworzył i odpoczął, a w piątej Mojżeszowej jest powiedziane, że Pan Bóg stworzył i odpoczął i później jest powiedziane, że pamiętajcie, bo byliście niewolnikami w Egipcie i Bóg was wyzwolił. Czyli jakby w tym dekalogu, w tym w powtórzonym prawie, tak, bo raz to rozbił Mojżesz tablicę i później powtórzone prawo, jak rozumiemy, jest jakby troszkę poszerzenie. I tam jest powiedziane o stworzeniu, tak, o tym, że Bóg odpoczął w dziele stworzenia, to jest ten odpoczynek, ale powiedział, ale pamiętajcie również o tym, bo ja was wyzwoliłem, wyprowadziłem was. Czyli oni mieli z dwóch powodów świętować szabat. Z powodu Bożego dzieła, tak, stworzenia i z powodu wyzwolenia ich z Egiptu. Amen? Wyzwolenia ich z Egiptu. I tak samo dla nas, jako chrześcijan, jakby jest też ten akcent. Nie? Rozumiemy wielkość Boga, tak, że On jest stwórcą, także nie jesteśmy ewolucjonistami, czy jesteście, bo ja nie jestem. A może jesteście tymi, jakimiś ci płaskoziemcami? Kto z was jest płaskoziemcą? No dobrze. No to nie jesteśmy płaskoziemcami ani ewolucjonistami. Rozumiemy Boże stworzenie, ale też rozumiemy Boże wyzwolenie, Boże odkupienie. W przypadku Żydów on ich wyzwolił tak od, wiemy, od niewoli Faraona. Oni by mieli społeczność z Bogiem żywym. I mogli doświadczyć Bożej ochrony, Bożego błogosławieństwa, być z Bogiem, tak? Być ludźmi wolnymi. Ale dla nas w dobie Nowego Przymierza rozumiemy, że my jesteśmy wyzwoleni od władcy tego świata, diabła, tak? Wyzwoleni od grzechu, aby żyć świętym życiem i żyć z Bogiem. I Boża obecność jest na pustyni naszego życia, w doświadczeniu naszego życia, w próbach naszego życia, w każdej chwili, naszego życia. Dlaczego? Bo jest w nas. Amen? Amen? I w tym sensie jest szabat. Możesz sobie świętować co tydzień, a możesz sobie świętować każdego dnia. Amen? Tak? I to jest właśnie to, że my jako ludzie wierzący mamy odpoczynek dla ludu Bożego, którym jest dokonałe dzieło Chrystusa. Możecie to robić co tydzień, ale dobrze by było, jakbyście żyli tym codziennie. Amen? Codziennie. Amen? Bo dzisiaj. Rozumiecie? Dlaczego codziennie? Bo dzisiaj. Amen? Amen? A za tydzień, tak, szabat już nie będzie dzisiaj, będzie za tam 6 dni, tak? Także dzisiaj. Także my dzisiaj możemy sobie świętować szabat, nie dlatego, że jest niedziela, a nie, czy sobota, ale my dzisiaj po prostu świętujemy Boże zbawienie. Amen? I rozumiemy, że one polega na tym, Boże odkupienie, kiedy my współdziałamy z Bogiem zgodnie z naszym, naszą postawą serca, z naszym wyznaniem i działaniem. Wtedy Chrystus jest z nami. Amen? I wtedy oczekujemy Jego działania. Jak długo? Ile czasu trzeba się modlić? Do skutku, aż otrzymasz odpowiedź. Ile czasu trzeba? Godzinę, dwie, tydzień, aż otrzymasz odpowiedź. Jak otrzymasz odpowiedź za 5 minut, to chwała Bogu. A jak otrzymasz odpowiedź za tydzień, też chwała Bogu. A jak za rok, też chwała Bogu. Amen? Amen? Ale nie wątp, że otrzymasz. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Wyznanie naszej wiary przyczynia się do tego, że Chrystus działa dla nas. Jeżeli my źle wyznajemy, to po prostu Chrystus nie działa dla nas. A wiecie, kto działa? Zły działa. Dlatego to jest ważne, Ale tu nie chodzi takie, wiecie, takie wyznanie wiary bez właściwej postawy serca, tylko wyznanie wiary z właściwą postawą serca. Amen. Z właściwą mentalnością, z zamiarem, z właściwym nastawieniem serca do Boga. I te wyznanie wiary ma ważność w oczach Boga w tym sensie, że Bóg wchodzi do twojego życia i zaczyna działać. Ale ty musisz po prostu się tego trzymać. Amen. To jest bardzo ważne, to co wam mówię. Także pomódlmy się jeszcze chwilę. Amen. Ojcze, ja ci dziękuję za moich braci, moje siostry i proszę, abyś to zapieczętował w naszych sercach. Aby nasza wiara w imię twego Syna i w jego dzieło dokonane, Panie, była żywe. Aby słowa Ewangelii, Panie, były w nas żywe, bo ty powiedziałeś, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, Panie. Ja wołam o to, abyśmy byli żywi, Panie, z wiary opartej na Ewangelii, dokonanym dziele Chrystusa, abyśmy nie wątpili, Panie, w to, że to, co ty obiecałeś, jest dla nas amen i to się stanie. I teraz ja wołam o każdego brata, każdą siostrę na tym miejscu, abyś ty utwierdzał w nas świadectwo, Panie, wiary naszej, abyś utwierdził to świadectwo Ewangelii w naszych sercach, że pomimo to, że czasami widzimy, Panie, że nie działa, że ty jakby nie działasz, ale to wcale nie oznacza, że ty nie działasz, tylko ty, Panie, czekasz. I Panie, my chcemy nauczyć się, aby być tobie wierni i cierpliwi, abyśmy otrzymali obietnicę, Panie. Dopomóż nam w tym przez Ducha Świętego. Pomóż nam w naszej wierności i cierpliwości, abyśmy mogli otrzymać to, co ty obiecałeś dla swoich dzieci.